15 marca, poranek Net, Łukasz Jankowski, czwartek. Witam Państwa bardzo serdecznie w zastępstwie Krzysztofa Skowrońskiego, który podróżuje po Polsce, załatwiając ważne sprawy radiowe. 15 marca, wczoraj w Niemczech wybrano rząd po 171 dniach, ale to nie jest taka informacja niespodziewana. Informacją nadzwyczajną jest to, że w poniedziałek w Warszawie pojawi się kanclerz Angela Merkel. Przy naszym telefonie Piotr Cywiński, dziennikarz tygodnika sieci i portalu W Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam pana, witam
państwa. Ta popołudniowa informacja, że nowa stara kanclerz przyjedzie do Warszawy zaraz po tym, jak zawita do Paryża, to była dla pana informacja szokująca?
Nie, w żadnym wypadku nie. Wbrew temu, co twierdzi nasza opozycja mało odpowiedzialna, biorąc pod uwagę interesy własnego kraju, a biorąca swoje interesy przede wszystkim, no, kanclerz Merkel prowadzi taką politykę bardzo pragmatyczną. Ja przypomnę, że były kanclerz Helmut Kohl po tym słynnym spotkaniu z premierem Tadeuszem Mazowieckim w Krzyżowej, tam była wspólna modlitwa, objęcia się, no i nie wiadomo co tam jeszcze. To było w 1989 roku, on potrzebował 6 lat potem, żeby złożyć następną wizytę w Polsce i sypały się na niego zarzuty ze strony jego kontrkandydata późniejszego, kanclerza Gerharda Schrödera, że on uprawia politykę ponad głowami Polaków. I tak było, bo była w Niemczech Gorbin-mania, Jelcyn-mania, Putin-mania, ale tenże Schröder potem zaprosił jako pierwszego gościa z zagranicy do głoszenia mowy w odbudowanym Bundestagu, czyli budynku dawnego Reichstagu, nikogo innego jak właśnie prezydenta Putina. I również właśnie uprawiał tę Putinmanię ponad głowami Polaków. Natomiast kanclerz Merkel była no, jedyną tą osobą, która faktycznie krytykowała swoich poprzedników za zaniedbywanie stosunków z Polską. I ja przypomnę, że wbrew temu i niezależnie od prasy, pamiętamy przedstawianie naszego prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego jako kartofla w Die Tageszeitung. Wbrew tej całej kampanii kanclerz Merkel przyjechała i spotkała się z małżeństwem, z parą prezydencką Marii Lecha Kaczyńskimi na Helu. Merkel była tam wówczas z mężem Joachimem Sauerem. No, był tam wspólny spacer po lesie, no nie wiem, deser no, z wróżką i tak dalej. A więc niezależnie od wszystkiego, no, Niemcy uprawiają politykę pragmatyczną i biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację, jasne, że z ich punktu widzenia lepszy byłby rząd, no taki powiedzmy miękki, ustępliwy i realizujący właściwie politykę Berlina, ale no dostosowują się w swoich zasadach realpolitik do okoliczności i to jest tutaj przykład, który no, jak na to nie spojrzeć, jest to sukces Prawa i Sprawiedliwości, bo Niemcy uzmysłowili sobie, że nie jest to żaden rząd przejściowy, który zostanie szybko wysadzony z siodła. Na dodatek znaczenie Polski w Europie bardzo wzrosło, wziąwszy pod uwagę grupę V4 czy chociażby Trójmorze. To są inicjatywy, które mają znaczenie, a więc Polska staje się w tym przypadku no, silnym partnerem, nawet jeśli te stosunki jeszcze w tej chwili nie są dokładnie takie, jakbyśmy sobie wyobrażali. To niemniej jednak ta lista rozbieżności wbrew demonizowaniu, że wspomnę jeszcze raz opozycję i jej działaniom na salonach brukselskich czy też w samym Berlinie, no jesteśmy... Ten protokół rozbieżności nie jest taki wielki. No, może wymieńmy sobie przy tej okazji, na tej takiej liście powiedziałbym, znajduje się sprawa reparacji. No, ta kwestia została niejako odłożona w czasie, albo przynajmniej no, tymczasem ad acta podczas niedawnej wizyty ministra Jacka Czaputowicza w Berlinie. No potem mamy kwestię relokacji imigrantów i politykę imigracyjną. No to był błąd Angeli Merkel, sama sobie stworzyła te problemy i teraz musi udowodnić, że sama potrafi je rozwiązać. Natomiast tego konfliktu tutaj z Polską też wielkiego nie widzę. No wspomnę o tym, że szef niemieckiego MSW i szef partii siostrzanej dla kanclerz Merkel, czyli Unii Chrześcijańsko-Społecznej, nazywa się Horst Seehofer. On utrzymuje bardzo bliskie kontakty z premierem Viktorem Orbanem, no a stanowisko Węgrów w sprawie polityki imigracyjnej jest identyczne jak stanowisko polskiego rządu w Warszawie. No więc to również nie jest taka kwestia, która powiedziałbym, no musiałaby powodować jakieś wielkie zaognienie, tym bardziej, że Merkel zdaje sobie z tego sprawę, że właśnie swoją polityką imigracyjną stworzyła sobie tak trudną sytuację, w jakiej znalazła się dzisiaj. No i wreszcie kwestia ostatnia, to jest ta sprawa praworządności. No jesteśmy tutaj bardzo mocno krytykowani. Jednym z krytyków był Heiko Maas, który też ma być w Warszawie. To jest były minister sprawiedliwości, a obecnie w nowym rządzie szef niemieckiej dyplomacji. No, to jest jurysta z wykształcenia, ale z drugiej strony o nim także można powiedzieć kilka słów. Mianowicie, no nikt inny, tylko on wysadził z siodła, przepraszam za określenie, prokuratora federalnego w Niemczech, za co posypały się na niego głosy krytyki. A wynikało to po prostu z najróżniejszych rozbieżności i sprowadza się generalnie do tego, że jakby utożsamia czy obrazuje no wpływ mimo wszystko polityki na aparat wymiaru sprawiedliwości. No, niezależnie tego, co Heiko Maas będzie chciał realizować jako szef dyplomacji, to nie zapominajmy o tym, że polityka zagraniczna to jest, jak mawia się w Niemczech, Kanzlersache, czyli sprawa kanclerza i no, byli różni politycy. Przypomnijmy sobie obecny prezydent Niemiec, a wcześniej szef dyplomacji Frank-Walter Steinmeier był tym rzecznikiem, który razem z kanclerzem Gerhardem Schröderem budował taką, czy usiłował budować taką nową oś Berlina, Paryża i Moskwy. No a potem w gabinecie kanclerz Angeli Merkel realizował zupełnie odmienną politykę, a więc ponowne zbliżenie i odkurzenie, odchwaszczenie tego mostu transatlantyckiego i nawiązanie ponownie dobrych stosunków z Waszyngtonem. Więc jak widzimy, ta polityka jest w tym przypadku bardzo złożona. Powiedziałem o tym, że Niemcy podchodzą do tego w sposób pragmatyczny, dostosowują do istniejących okoliczności i ja myślę, że ta wizyta w Warszawie jest i będzie tego podkreśleniem. To jest informacja z wczoraj, którą podała Deutsche Welle, niemiecka rozgłośnia. Oczywiście w Polsce odbiło się to głośnym echem i powinno, dlatego że no w końcu jest to nasz sąsiad, kraj bardzo wpływowy w Unii Europejskiej i sami Niemcy są zainteresowani partnerstwem z Polską, niezależnie od tego, co mówi się także o tym no, partnerstwie Niemiec i Francji w tym tradycyjnym znaczeniu. Francja jest nieco osłabiona, wiemy akurat dlaczego i niezależnie od planów, jakie wspólnie obie te stolice mają, a więc Paryż i Berlin, czyli kwestie wzmocnienia Unii Europejskiej, tam wchodziły w grę stworzenie budżetu inwestycyjnego dla strefy euro, przekształcenie Europejskiego Mechanizmu Stabilności w taki Europejski Fundusz Walutowy. No to wszystko są plany tych obu stolic, niekoniecznie do zrealizowania i to szybkiego przez Niemcy, choćby z tego względu, że no po prostu obywatele Niemiec nie za bardzo mają ochotę płacić, a sama Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna znalazła się po wyborach w trudnej sytuacji. W tej chwili musi odzyskać zaufanie społeczne, a to zaufanie społeczne musi się wiązać także przede wszystkim, powiedziałbym, z obroną własnych interesów.
W tym protokole rozbieżności na pewno jeszcze znajdzie się gazociąg Nord Stream 2, który Niemcy razem z Rosją budują ponad głowami nie tylko Polski, nie tylko naszego regionu, ale także poza prawem europejskim i bardzo nie chcą, żeby prawo europejskie objęło tenże gazociąg. Jeszcze dopytam, czy, bo kiedy byliśmy w Berlinie razem z premierem Morawieckim kilka tygodni temu, wszyscy mieli przeświadczenie, że panią kanclerz w Warszawie najprawdopodobniej zobaczymy 11 listopada na święcie stulecia odzyskania niepodległości. Tymczasem informacja, jak pan powiedział, wczoraj po południu kancelaria premiera potwierdziła tą informację Deutsche Welle, że będzie ta wizyta w poniedziałek, więc ona jest w zasadzie pewna i to jest informacja potwierdzona. Czy to jest jakiś nagły zwrot, czy to jest coś nagłego, coś się wydarzyło takiego, że kanclerz postanowiła, że musi w trybie ekstraordynaryjnym ruszyć z Berlina po Europie, czy tego należało się spodziewać?
Należało się spodziewać, dlatego że kwestia stosunków z Polską, partnerskich stosunków z Polską znalazła się już w spisanej umowie koalicyjnej między HDK-ami i socjaldemokratami z SPD. W ogóle polityka zagraniczna znalazła się w takim wielkim rozdziale, nowy przełom w Europie. Berlin chce wzmocnić Unię Europejską, chce to robić wspólnie z Francją, ale nie kosztem dezintegracji. Niemcy nie chcą wprowadzać jakichś nowych podziałów w Europie. Podkreślone zostało w tej umowie właśnie to takie partnerstwo z Polską i myślę, że to jest konsekwencja, więc tej wizyty należało się spodziewać i to wizyty szybkiej. To oczywiście ma znaczenie w tej chwili symboliczne, ale symboliczne znaczenie, którego nie sposób przecenić. No, ta wizyta ma swoje znaczenie i będzie z pewnością głośno komentowana. Natomiast co do gazociągu, wspomniał pan o tym, no Merkel wtedy była w opozycji, była szefową opozycji, gdy kanclerz Gerhard Schröder i Władimir Putin uroczyście w Berlinie domówili się co do budowy Nord Stream 1, czyli tego północnego gazociągu pierwszego. Merkel wówczas powiedziała zdanie, że jest to jeden z najwspanialszych, nie najwspanialszy dzień w historii stosunków niemiecko-rosyjskich. A więc ona była i jest entuzjastką tego gazociągu, ale to nam obrazuje, że no, są jakby dwie płaszczyzny. Jedna to jest kwestia polityki i Merkel z Putinem no, po prostu nie znoszą się osobiście z wzajemnością. Druga kwestia to są no, geszefty, jak na to nie spojrzeć, czyli interesy. Czy to będzie stanowiło jakiś punkt zadrażnienia? No to dopiero zobaczymy, dlatego że, jak mówię, no lobbyści działają, chcą doprowadzić do realizacji tej inwestycji, ale z drugiej strony coraz bardziej narasta ten sprzeciw nie tylko państw bałtyckich, nie tylko Polski. No w tym przypadku kłania się jednak także kwestia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, które mają podobne zdanie jak nasz rząd w Warszawie, bo stanowiłoby to uzależnienie po prostu, powiedziałbym, broń polityczną w użyciu, w zastosowaniu surowców energetycznych przez Rosjan, no w tym przypadku także pod wpływem i z udziałem Niemiec. Ja bym tego nie demonizował. To jest oczywiście problem, którego bagatelizować nie należy, problem poważny, ale jak wiemy per saldo w polityce no istnieją różne zależności, różne interesy i myślę, że Niemcy w tej chwili, zwłaszcza w obliczu zadłużonej po uszy Francji, o tym trzeba naprawdę pamiętać, i mocno osłabionej popularność przecież prezydenta Macrona strasznie spadła, Niemcy są zainteresowane tym, żeby mieć w Polsce no, silne oparcie, silnego partnera. I ta wizyta, jak na to nie spojrzeć, cokolwiek, ktokolwiek by sobie nie wymyślił, jakiekolwiek głosy krytyki, to ta wizyta dowodzi, że no, rząd PiS jest tym rządem, z którym Niemcy chcą podjąć dialog. Ja tylko na marginesie, na samo zakończenie podkreślę, że Unia Chrześcijańsko-Społeczna to jest partia współrządząca, a także po części Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna. Obie te partie mają w 90%, jeśli nie więcej, programy zbieżne z Prawem i Sprawiedliwością. Ja mówię, konflikty pojawiały się na różnym tle, to w tych krótkich minutach nie zdążymy tego wszystkiego mówić, ale ta zbieżność musi powodować, że czy prędzej, czy później musiało dojść do tego zbliżenia. Ja o tym wielokrotnie pisałem i to jest ten rezultat. Tak, ta wizyta ma wielkie znaczenie także dla naszego rządu w Warszawie.
To się naprawdę na koniec podpytam, czy coś w tym składzie nowego rządu pana zaskoczyło, czy w tym wczorajszym dniu, w tym głosowaniu w Bundestagu cokolwiek było, co wzbudziło pana zainteresowanie nadzwyczajne?
Oczywiście było wiele kwestii, ale ja może zwróciłbym, jest poranek, może na taki aspekt nieco uboczny. Mianowicie Niemcy, czy kanclerz Merkel chciała w tym przypadku stworzyć takie wrażenie spójności, niemalże powiedziałbym takiej rodzinnej atmosfery. Wiemy, jak społeczeństwo niemieckie jest podzielone, wiemy, w jakich bólach strasznych rodziła się ta koalicja, trwało to 171 dni, dogadywanie się z socjaldemokratami. No i ta rodzinna atmosfera przejawiła się między innymi w tym, że przy wyborze kanclerz Merkel czwartym ponownym towarzyszyła jej 89-letnia mama, nazywa się Hirlund Kastner. No, był po raz pierwszy na tej uroczystości, do tej pory nie był, jej mąż Joachim Sauer, mąż pani kanclerz, ba, nawet był jego syn z wcześniejszego związku, no i nawet szwagier Merkel, też się nazywa Sven Kastner. No, to wszystko stworzyło rzeczywiście takie wrażenie uroczystej, podniosłej niedoszłej chwili, oto my wszyscy razem, oto proszę bardzo, ta nieco krytykowana, nawet nie nieco, a bardzo krytykowana i z nadszarpniętym autorytetem Mutter der Nation znowu jest w grze i ja myślę, że kanclerz Angela Merkel przy pomocy no, tej takiej zmiany kursu, bo ta zmiana następuje w polityce imigracyjnej, i przy pomocy Unii Europejskiej, na którą chcę położyć nacisk, a więc znów być bardziej aktywna na płaszczyźnie międzynarodowej, ten swój autorytet tej najsilniejszej, najbardziej wpływowej kobiety świata odbuduje. No a jeśli chodzi o inne współczynniki w skali makro, no przecież Niemcy mają rzeczywiście bardzo dobre dane, mają stabilny wzrost gospodarczy, mają nadwyżkę budżetową, rekordowo niskie bezrobocie. Nie ma tutaj takich aspektów, do których, które mogłyby powodować jakąś, nie wiem, jakieś dodatkowe obciążenie dla tej partii. Na dodatek w tej umowie koalicyjnej znalazły się jeszcze takie zapisy, które sprowadzają się do liczby 50 miliardów euro. O tyle więcej pieniędzy przeznacza się z budżetu na różne wydatki socjalne, a więc i dla dzieci, i przedszkoli, i młodzieży szkolnej, i dla pracujących, i dla emerytów. Wszyscy mają na tym skorzystać. Jak wiemy, no blisko ciału koszula, jeśli obywatele to odczują, jeśli ta polityka imigracyjna zostanie uporządkowana, a Merkel znowu wróci aktywnie na arenę międzynarodową, no to powrotem z pewnością znikną te takie hasła z protestów ludności Merkel muss weg, czyli Merkel musi odejść, a pewnie na nowo się pojawią jakieś ochy, achy nad tym, jaka to jest wpływowa kobieta na świecie i jaka to jest Mutter der Nation, matka narodu.
Kwestia polityki niemieckiej dla nas relacjonował Piotr Cywiński, dziennikarz tygodnika sieci i portalu w polityce, za co najmocniej dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my przypominamy, w poniedziałek Angela Merkel będzie w Warszawie, spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z premierem Mateuszem Morawieckim, a towarzyszył pani kanclerz będzie nowy szef dyplomacji Heiko Maas, dyplomacji niemieckiej, 7:27, a to jest poranek wnet, to nie tylko słowo, to też muzyka, więc zagrajmy piosenkę zespołu Pudelsi. 7:30 zagrali Pudelsi, polityka kulturalna z płyty Wolność Słowa, a w studiu jak zawsze kulturalny redaktor Maciej Kożuszek, szef działu Świat Tygodnika Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Ale temat mało kulturalny, bo temat trucicieli na Wyspach Brytyjskich, okładka tygodnika Gazeta Polska, jak trują Rosjanie. Rodzina z Skripalów, Siergiej Skripal i jego córka zostali, próbowano ich otruć, zamach przeżyli, przynajmniej do tej pory nie ma informacji, żeby cała akcja zakończyła się tragicznie. Jest retorsja, 23 rosyjskich dyplomatów ma opuścić Wielką Brytanię, a także rodzina królewska nie uda się na mundial, ani nikt z władz Wielkiej Brytanii, z rządu na mundial również nie pojedzie i została odwołana wizyta Siergieja Ławrowa w Londynie. To ciężkie kroki, ciężkie działa Londyn wytoczył przeciwko Moskwie.
No ciężkie, no zapowiadane są chyba jeszcze cięższe. Ja myślę, że jeżeli chodzi o mundial, to obecności, tak mówiąc brutalnie, obecności królowej, czy nieobecności królowej, nikt nie zauważy. Poważną sankcją rzeczywiście byłoby to, gdyby Wielka Brytania namawiała inne państwa i sama na taki krok się zdecydowała, żeby ten mundial zbojkotować, bo ja sobie nie przypominam, rzeczywiście nawet myśląc o olimpiadzie w Pekinie, czy olimpiadzie w Soczi, to ja sobie nie przypominam dużej imprezy sportowej, która byłaby w tak fatalnej atmosferze się odbywała i jakby za której organizację odpowiadał reżim, no już tak skompromitowany, bo tutaj przecież nie mówimy tylko o tym, co się dzieje, co się stało w Wielkiej Brytanii z rodziną Skripalów i nie bezprecedensowym ataku, ale też mówimy o tym, co się dzieje w Syrii no niemalże każdego dnia i to rzeczywiście ta sytuacja moim zdaniem, kiedy ten mundial będzie się odbywać, no cała szkoda, że polska reprezentacja, znaczy nie szkoda, że się zakwalifikowała, ale szkoda, że akurat w czasie, gdy osiąga takie sukcesy, jest mundial w Rosji, bo to będzie ciężko oglądać po prostu.
Być może będzie bojkot, bo takie informacje też się pokazały, że być może drużyna Wielkiej Brytanii na mundial nie pojedzie. Anglii, przepraszam, nie ma drużyny Wielkiej Brytanii, jest drużyna Anglii, że drużyna Anglii na mundial nie pojedzie. Nic na to nie wskazuje. Polska, jak my się powinniśmy zachować? Czy my powinniśmy jakoś Londyn wesprzeć?
Znaczy, to co zrobił prezydent wczoraj i premier Mateusz Morawiecki, to moim zdaniem jest wystarczające, no bez przesady też jakby. Oczywiście my powinniśmy lobować zawsze za tymi sytuacjami, kiedy ktoś staje się antyrosyjski, bo to jest w interesie Polski, żeby ambicje Kremla ograniczać, no ale z drugiej strony ta sytuacja bezpośrednio nas nie dotyczy, więc jakby no też jakby manewr, zakres naszego manewru, nie ma co wychodzić przed szereg i być świętszym od papieża tutaj w tej sytuacji. To, co zrobiły polskie władze, moim zdaniem to wystarczy. Zobaczymy, jak będą na przykład, czy będą próby w jakiś sposób stworzenia jakiejś argumentacji prawnej, która by była oparta na traktacie waszyngtońskim, czyli traktacie północnoatlantyckim. No i wtedy oczywiście podmiotowość Polski by się zwiększyła w tej kwestii, mielibyśmy coś więcej do powiedzenia, no ale ja raczej wątpię, mówiąc szczerze, to mimo wszystko, mimo tego, że ja uważam tą reakcję Wielkiej Brytanii za adekwatną i jakby no nie uznaję argumentów ludzi, którzy twierdzą, że to jest niepotrzebne robienie, prawda, kolejne szukanie konfliktu, bo ten konflikt stworzyła Rosja, a nie Wielka Brytania, to jednocześnie rzeczywiście jest trochę tak, że to jest kwestia bardziej polityki wewnętrznej brytyjskiej i May chce pokazać, że jest bardziej antyrosyjska od Corbyna.
No dobrze, ale mamy dzisiaj się odbędzie Rada Bezpieczeństwa przy ONZ, odbędzie się też spotkanie NATO, czy polski rząd, przedstawiciele polskiej władze w tych dwóch ciałach powinny lobbować za tym, żeby był jeden wspólny front, że to jest czas powiedzieć stop, że dalej nie wolno, bo po zabójstwie Litwinienki wydalono 5, jak dobrze pamiętam, dyplomatów i sprawa się rozmyła po kościach. Być może Polacy powinni bardziej, polski rząd bardziej naciskać, żeby tym razem doszło do realnych działań, które zniechęciłyby Rosję do trucia swoich byłych obywateli na terytorium krajów Unii Europejskiej.
No tak, to w ogóle jest sytuacja, tak jak powiedziałem, bezprecedensowa, bo w przypadku Litwinienki mieliśmy taką sytuację, że ktoś został tuty, no były pracownik FSB został tuty Polonem, który oczywiście publikował książki na temat różnych ciemnych stron putinowskiego reżimu. Natomiast w przypadku Skripala musimy pamiętać, że to był człowiek, który został wymieniony za 10 amerykańskich, czy no rosyjskich, ale przebywających w Ameryce śpiochów tak zwanych. I jakby do tej pory standard w tym, że tak powiem, w tej polityce międzynarodowej bez standardów, szczególnie polityce dotyczącej służb, był taki, że ci, którzy zostali wymienieni, no są w pewnym sensie nietykalni, tak? A to jest tak, że Rosjanie najpierw tego Skripala Brytyjczykom i Amerykanom oddali, a następnie postanowili go otruć. I to jeszcze w jaki sposób postanowili go otruć, tak, że poszkodowana została nie tylko jego córka, ale też wiele postronnych osób, więc de facto był to nawet nie nawet nazywanie tego otruciem też nie jest tak precyzyjne, bo to był de facto atak chemiczny z użyciem gazu paraliżującego, czyli sprawa poważna. Pamiętajmy, jaka była reakcja Stanów Zjednoczonych po tym, kiedy reżim Asada przeprowadził atak chemiczny na ludność cywilną. Mi się w ogóle wydaje, że to jest bardzo ciekawe, bo chyba Donald Trump, którego tak wszyscy sądzali od czyjej wiary, oczywiście poza mną, bo ja byłem mądry, ale Donald Trump, którego tak wszyscy stworzył pewien precedens, znaczy pokazał, że z Putinem może takie zbombardowanie tej bazy w Serbii, albo może to zabicie tych najemników, oczywiście obywateli Rosji, nie wojska rosyjskiego, ale obywateli Rosji. Jeżeli nie pomaga, to też nie zaszkodzi, tak bym powiedział, tak? Znaczy, że to nie jest tak, że zawsze metodą z Rosją jest appeasement i udawanie, że jak na nas plują, to deszcz pada. Trump pokazał, że takie ostre ruchy, Rosja też nie ma do końca narzędzi, żeby na nie odpowiedzieć, no bo oczywiście jest zagrożenie nuklearne, ale no to jest jakby broń ostateczna, natomiast naciski, które Rosja w tej chwili wywiera, mówiąc o kampanii dezinformacyjnej, o próbach wpływania na procesy wyborcze, no to w pewnym sensie jest już maksimum, na które Rosja jest w stanie sobie pozwolić, jeżeli nie rozpocznie kolejnej operacji militarnej.
Mamy oświadczenie Białego Domu sprzed kilku godzin. Tutaj Donald Trump mówi wprost, Rosja jest odpowiedzialna za ten ohydny atak, tak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, więc być może buduje się jakaś koalicja i być może to widmo złożenia sankcji za aneksję Krymu i wojnę na wschodzie Ukrainy, wojnę w Donbasie się oddala. Być może Rosja bardzo nie chce, żeby sankcje były złagodzone i robi wszystko, żeby zmobilizować Unię Europejską i Sojusz Północnoatlantycki do tego, żeby był zwarty, a sankcje były utrzymane. Przejdźmy za ocean. Nowy sekretarz stanu. Jak ty oceniasz tą zmianę?
No to zmiana była spodziewana. Troszeczkę to jest tak, że Rex Tillerson nie był dobrym sekretarzem stanu. Oczywiście my mamy do niego sentyment, bo dosyć ważną wizytę odbył w Polsce, powtarzając...
Był na Nowogrodzkiej jako jedyny szef Departamentu Stanu i tak, został odwołany.
Także troszeczkę może niepopularne jest mówienie, że nie był dobrym sekretarzem stanu w tej chwili, ale no nie był dobry, bo go odwołano. No, on jakby był w takiej o tyle trudnej sytuacji, że był bardzo specyficznej roli. To znaczy Trump rzeczywiście, ponieważ w polityce wewnętrznej często ma problemy z kongresem, który jakby no nie daje mu jednoznacznego poparcia we wszystkich swoich projektach, to Trump politykę zagraniczną rzeczywiście uznał jako takie swoje poletko, na którym może mieć istotne osiągnięcia i w moim przekonaniu ma osiągnięcia, chociażby mowa o Syrii, chociażby o ostrej grze, którą prowadzi z Pjongjangiem, czy która de facto doprowadziła teraz do tego, że Kim zmiękł. Natomiast rzeczywiście Rex Tillerson, jakby dla niego tam trochę nie było miejsca. To znaczy były te sytuacje, kiedy Rex Tillerson mówił coś, potem Trump mówił, że jest inaczej. Była oczywiście ta słynna sytuacja, kiedy rzecznik Tillersona i rzeczniczka Trumpa wymieniali uwagi na temat, który z panów ma większe IQ. To oczywiście taka sytuacja dosyć komiczna. I wydaje mi się, że to jest tak, że Mike Pompeo, to jest kolejne pokazanie chyba, że najlepiej w tej administracji Trumpa, która, umówmy się, ma swoje bardzo duże zasługi, ale jest administracją, tak mówiąc eufemistycznie, dosyć nietypową, to znaczy nie działa...
Zmilitaryzowaną.
Tak. Wygląda na to, że oprócz tego, że ci generałowie mogą się zgadzać z Trumpem, im chyba jest łatwiej zaakceptować trochę taką czasami burzę irracjonalności, która wybucha w Białym Domu. I rzeczywiście, o ile cywilni urzędnicy często nie rozumieją, dlaczego Donald Trump najpierw coś pisze na Twitterze, a potem dopiero im mówi, to generałowie chyba po prostu mają w tej kwestii doświadczenie, że zawsze z takimi rozkazami mieli do czynienia i to chyba jest dobry zwrot, a Pompeo myślę, że będzie dobrym z punktu widzenia Polski mimo wszystko sekretarzem stanu. Zobaczymy znowu, jak będzie się opierała jego współpraca z Trumpem, bo to jest najważniejsze.
No my mamy, czyli polski rząd, mają swoje przejścia z aktualną administracją Departamentu Stanu i czasami jest tak, że co innego mówi prezydent, a co innego potem nawet co innego mówi w ciepłych, dyplomatycznych słowach mówił sekretarz stanu Rex Tillerson, a potem inne sygnały wychodziły z samego Departamentu Stanu, inne słowa mówiła rzeczniczka tegoż Departamentu. Pan redaktor myśli, że pod dowództwem Mike'a Pompeo coś się zmieni w samym Departamencie Stanu, bo też mówiono, że problemem Rexa Tillersona było to, że on za mało sprzątał, za mało czyścił Departament Stanu z zastałych tam osób, z zastałych układów. To się teraz zmieni?
Że to jest ciekawe bardzo, bo opinia Rexa Tillersona była właśnie taka, że będzie bardzo dobrym że będzie bardzo dobrym menadżerem, no bo zarządza bardzo wielką korporacją ExxonMobil, ale jak jeden z amerykańskich komentatorów słusznie zauważył, że problem z tym polega na tym, że ExxonMobil, on pracował tam 40 lat, no i się nauczył, jak ta firma działa, a o Departamencie Stanu, który jest zupełnie inną strukturą, na innych zasadach działającą, musiał się wszystkiego nauczyć w rok i wydaje mi się, że to, o co Trump właśnie mógł mieć zarzuty do Rexa Tillersona, to, że za bardzo uległ temu biurokratycznemu takiemu lobby, który jest w Departamencie Stanu, bo to jest akurat taki departament, który jest olbrzymi, bo pamiętajmy, że ono odpowiada za politykę zagraniczną we wszystkich państwach, gdzie Amerykanie mają ambasady, za to, co ambasadorowie mówią na różnych spotkaniach, za politykę wobec krajów, o których... Być może nawet prezydent nie wie o tym, że one istnieją, a na pewno nie zna nazwy ich stolic. I nie wie, kto jest w tym kraju ambasadorem. Więc jakby Departament Stanu to jest taki typ biurokracji, o której demokraci zawsze mówili, że jak masz swoją biurokrację, to nie trzeba wygrywać wyborów. To znaczy, że ona jest bardziej stała niż ci wszyscy...
Głębokie państwo tak zwane. Tak, które urzędniczą pamięć i niezależnie kto jest szefem.
Z tym głębokim państwem to bym uważał, bo ostatnio widziałem, że jest taka teoria przez trochę psychozwolenników Donalda Trumpa na Twitterze, że właśnie głębokie państwo różnym politykom wszczepia jakieś chipy do mózgu. Były nawet zdjęcia, widziałem, że Obama miał mieć blizdę na czaszce, która była dowodem operacji, której głębokie państwo na nie przeprowadziło, więc to trochę jest...
To ciekawa teoria.
To jest bardzo ciekawa teoria, oczywiście. Natomiast już mówiąc poważnie, ciekawe jest jedna rzecz, o której nie mógłbym nie powiedzieć, to znaczy, że Mike'a Pompeo na stanowisku CIA zastąpiła pani która w filmie Zero Gravity 30, tym filmie opowiadającym o polowaniu na Bin Ladena, była grana przez bardzo utalentowaną aktorkę Jessica Chastain, jeżeli dobrze pamiętam, że tak się jej wymawia nazwisko i tak ona się nazywa. Bardzo rzeczywiście ja jestem wielkim fanem jej urody, więc można powiedzieć po raz pierwszy mamy w administracji kogoś, kto był grany w filmie przez Jessica Chastain. I to jest... bardzo ważna
to jest,
informacja moim zdaniem.
Tak, szczególnie dla męskiej części komentatorów i obserwatorów życia politycznego za oceanem, ale też, o ile dobrze pamiętam, to jest pierwsza kobieta na stanowisku szefa CIA.
Tak.
To również bliższa zagranica, mianowicie kwestia Słowacji. Nie wiem, czy pan redaktor obserwuje tamtejsze zmagania rządu z demonstracjami obywateli po zamordowaniu redaktora Jana Kuciaka, czy to jest, pojawiła się tutaj informacja, że premier Fico jest gotowy zrezygnować pod warunkiem, że następca będzie z jego partii. Jakiś komentarz do Słowacji?
No nie, no jakby ja tylko mogę powiedzieć tak, że patrząc z punktu widzenia naszego interesu, to nie byłoby dobrze, by premier Fico zrezygnował. Chociaż rzeczywiście...
Dlaczego? Bo był taki bardziej europejski, że pokazał, my jako Słowacja jesteśmy tym krajem, który na tej tle brunatnej Polski, brunatnych Węgier przyjął euro, jest preeuropejski i my tak. Tutaj razem z wami, Brukselo,
nie, rzeczywiście...
będziemy
nie,
podporą.
Nie. Znaczy w przypadku Fico to jest tak, że on oczywiście w ostatnim czasie bardzo zmienił swoją retorykę i podczas chociażby szczytu V4 w Budapeszcie de facto jakby ktoś nie wiedział, kto to jest. To by stwierdził, że to jest jakiś po prostu no, brat Orbana, z którym został rozdzielony po porodzie. I rzeczywiście tak jest. No, ja się na Słowacji tak bardzo nie znam, więc nie chciałbym się mądrzyć, na czym polega ta sytuacja i na ile Fico jest odpowiedzialny. Bardziej wydaje mi się, że zdestabilizowanie sytuacji na Słowacji nie byłoby w tej sytuacji. Znaczy, no już sytuacja się zdestabilizowała, więc to trochę takie bez sensu mówienie, ale że to nie wpływa korzystnie na nasze z kolei interesy w Unii Europejskiej.
Czyli polski rząd nie powinien zacierać rąk, patrząc jak rząd Fico powoli upada i być może z tego upadku narodzi się rząd bardziej przyjazny, czy bliżej myślący o rozwoju Unii Europejskiej, Warszawie i Budapesztowi niż obecny rząd słowacki.
Nie, mi to jest ciężko stwierdzić naprawdę, czy rzeczywiście taka perspektywa jest. Jak się okaże, że tak będzie, to odstrzekam wtedy swoje słowa.
Ostatni temat. Wizyta, poniedziałkowa wizyta Angeli Merkel w Warszawie. Prasa wczoraj polska podała taką informację za Deutsche Welle niemieckim dziennikiem. Ta informacja znalazła swoje potwierdzenie w informacjach, w sygnałach wysyłanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, więc wszystko wydaje się, że to jest pewne, że i pan minister Heiko Maas i kanclerz Angela Merkel przyjadą w poniedziałek do Warszawy. My wspólnie byliśmy na konferencji w Berlinie, o ile dobrze pamiętam, razem z premierem Mateuszem Morawieckim.
Dobrze, pan redaktor pamięta.
I tam wydawało się, że oczywiście była bardzo miła atmosfera, dużo dobrych słów, ale zero konkretów. To się powtórzy w poniedziałek w Warszawie?
No to trzeba poczekać na to, bo ja myślę, że są dwie takie podstawowe interpretacje. Albo jest taka interpretacja dla nas bardzo korzystna, czyli że Niemcy w pewnym sensie przymuszeni kryzysem w Unii Europejskiej związanym i z Brexitem, i z tym, co się stało na przykład w sprawie Skripala, bo to też ma wpływ na ich politykę, na to, jak ich polityka jest postrzegana wobec Rosji. Szukają sojuszników po prostu. Tak? No. Ja się obawiam drugiego rozwiązania. Nie wiem, które jest bardziej prawdopodobne, ale drugie rozwiązanie jest takie, no, że sprawa Nord Stream 2 jest przesądzona i Angela Merkel niejako w ramach pewnego trybutu dla polskich władz no, kupuje ten projekt za pieniądze takie najtańsze w dyplomacji, czyli właśnie wizytę, zapewnienia o przyjaźni i tak dalej. No, to oczywiście będzie bardzo niepokojące i Niemcy wydają się zdeterminowani, bo skoro Angela Merkel wczoraj nawet nie czekała do momentu, aż te emocje antyrosyjskie związane ze sprawą Skripala opadną i zdecydowała się powiedzieć, że my nie jesteśmy gotowi na zerwanie stosunków z Rosją, no to znaczy, że oni są rzeczywiście zdeterminowani i te słowa, które z tej konferencji, o której pan redaktor mówił, zapamiętałem, to właśnie były słowa o tym, że Nord Stream 2 to jest projekt czysto ekonomiczny, co oczywiście jest nieprawdą i w ogóle takim tym, natomiast powtarzanie tego w kółko pokazuje właśnie tą determinację do tego, żeby ten projekt doprowadzi do skutku. A inna sprawa oczywiście, że poza Nord Stream 2 jest wiele innych tematów, o których można dyskutować, tylko że ja bym bardzo chciał, żeby polskie władze jeszcze tego nie odpuszczały, bo to naprawdę jest bardzo ważna rzecz.
Chociaż taka cena, żeby trochę przyjrzeć nas do opozycji i pokazać, że do nas Angela Merkel we własnej osobie przyjeżdża i to w 3-4 dni po wyborze, po zaprzysiężeniu jej nowego czwartego rządu, może być łechcąca, ale rzeczywiście tania.
Skóry nie sprzedamy, jak mówił Mariusz Pudzianowski.
To zobaczymy w poniedziałek. No dobrze, kto wygra wybory w Rosji?
Ja stawiam, ja uważam, że opozycja ma wielkie oczywiście szanse. Nie, 70-70, ja czytałem ostatnio, że taki jest prawdopodobny scenariusz, czyli 70% frekwencji, 70% poparcia dla Władimira Putina. To jest ta liczba, na którą został skalibrowany mechanizm wyborczy w Rosji. I jakoś tak mi się wydaje, że...
W 2004 roku w wyborach prezydenckich Władimir Putin miał 71,3%. W 2008 Dmitrij Miedwiediew 70,3%. W 2012 Władimir Putin znowu wrócił na fotel prezydenta, miał 71,3%. Tutaj ta trójka jest niepokojąca, ona się zawsze pojawia z tyłu.
Tak, ale jak widzimy, no bo tak jak powiedziałem, demokracja rosyjska jest w przeciwieństwie do demokracji europejskich i amerykańskich dobrze skalibrowana, przynosi te same rezultaty, jest przewidywalna. Dlatego no to tylko pozazdrościć.
Ksenia Sobczak nie ma szans.
No, znaczy ma szansę oczywiście na wiele różnych rzeczy, prawda, bo to pewno skorzysta na tym, że jest teraz kandydatem, ale no na prezydenturę jednak chyba nie.
No dobrze, więc nie będziemy z wypiekami na twarzy czekać do niedzieli i już dzisiaj państwu poinformujemy, że na kolejną kadencję wybrany został Władimirowicz Putin w Rosji. Tutaj niespodzianek nie będzie. Maciej Kurzyszek był gościem Poranka Wnet, dziennikarz, szef działu Świat Tygodnika Gazeta Polska. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję.
Zagramy teraz piosenkę Kaliber 44. Nie wiem, czy pan redaktor zna taki zespół.
Nie znam, kompletnie.
Kompletnie pan redaktor nie zna, to pan redaktor pozna utwór o tytule Film.